Siema! Tutaj Agata z kanału How to Żyć. I jak pewnie już słyszycie, to wszystko znowu się zepsuło. To znaczy dzisiaj nie działa nam głos, dzisiaj nie działa nam mikrofon, dzisiaj nie działa nam wszystko. W ogóle komputer padł, mamy jakiegoś wirusa i ja nie wiem, co się dzieje. Więc mam małą przerwę techniczną i póki co będę nagrywać na telefonie. Ale mam nadzieję, że nie jest aż tak źle, jak mi się wydaje, że jest. Więc dzisiaj znowu jestem sama, dzisiaj nie będzie żadnego gościa, gościa nie będzie też przez jakiś czas, bo mam wrażenie, że nie gadałam do Was z miesiąc. I to nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o takie podcasty, gdzie nagrywam solo, ale też uwaga, przez to, że zrobiłam sobie mały detoks od telefonu. I to może brzmieć szokująco w ogóle, ale zrobiłam to podczas mojego pobytu w Polsce, bo doszłam do wniosku, że mam mało czasu, więc skupię się maksymalnie na ludziach i na rodzince. Typu na przykład pojadę z rodzicami do lasu zbierać grzyby, potem te grzyby obrobię, coś ugotuję, tutaj się ze przyjaciółmi spotkam, porozmawiamy, pośmiejemy się. I wiecie, że to zadziałało? Okazało się, że wcale nie potrzebuję telefonu, do szczęścia. Więc to było bardzo miłe doświadczenie. Ale przez to mam wrażenie, że właśnie się nie odzywałam do Was, że z nikim nie gadałam, ani nic. Uwaga, uwaga. Nie żebym nie miała dostatecznie dużo atencji i nie żebym już dostatecznie mocno nie uzewnętrzniała się w internetach, ale co mi tam. Dziś poznacie mnie lepiej, bo dzisiaj będzie wywiad ze mną. Więc tak, zrobię dzisiaj wywiad sama ze sobą. I pierwsze pytanie jest bez kategorii, ale uważam, że jest przemiłe i bardzo dziękuję osobie, która je zadała, bo wywołało na mojej twarzy uśmiech pod tytułem jak się czujesz? Więc jest bardzo okej. Okay. Ja mówię to z ręką na sercu, naprawdę nie czułam się lepiej od dawien dawna, bo czuję się taka bardzo spokojna, co jest mega dobrym uczuciem, bo z reguły to miałam po prostu takie strzały, jeżeli chodzi o moje na przykład nastroje, że o Jezus, to było takie męczące, a teraz chilla, chilla. Ale wróciłam z Polski, jestem w ogóle w szoku, że ja nie jestem chora, bo to jest taka tradycja. Za każdym razem, jak wracam z wakacji, i to musi być Polska, ja zaczynam chorować. I to ja choruję co najmniej tydzień, ja leżę, ja nie mogę się ruszyć, mam gorączkę. Nawet jeżeli pójdę do lekarza, to się nie dostanę, wyślą mnie do pielęgniarki i ona powie, to normalne, proszę leżeć. Więc jestem w szoku, że nie jestem chora, ale w sumie się cieszę, bo jakbym miała teraz latać od lekarza do pielęgniarki, to bym się tylko wkurzała. Ale wy mi powiedzcie w ogóle, co się w Polsce dzieje. Bo to, co ja zauważyłam, to jest przerażające. Jest jakaś epidemia wśród bąbelków. I to nie chodzi o to, że wszystkie Wasze znajome nagle na Facebooku ogłaszają, że są w ciąży. I gdzie nie byłam, z kim nie rozmawiałam, to albo dziecko ma zapalenie płuc, albo ma zapalenie oskrzeli. I w ogóle jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że ja tu nie siedzę i nie rzężę jak jakiś stary traktor. To, że tam sapię, to już się mam wrażenie przyzwyczailiście, bo ja człowiek astma, więc zawsze mam jakieś dzikie sapanie w tle. Pierwszego dnia, jak przyjechałam, to poszłam do kumpla i siedzieliśmy u niego na chacie, bo pilnował dzieciaczka, a dzieciaczek był chory. Potem na drugi dzień dostałam SMS-a od przyjaciółki, że niestety nie uda mi się poznać Didzi, a ja jestem teraz ciocią, że nie uda mi się go poznać, bo wylądowali w szpitalu, bo młody ma zapalenie płuc. W międzyczasie z kumpelą rozmawiałam, ona mówi też, że dopiero ze szpitala wyszła ze swoim synkiem, bo on też miał gorączkę i też zapalenie płuc obustronne, więc kurde. Współczuję, no kurczę, ja do tej pory pamiętam, jak ja byłam mała i ja lądowałam u lekarza w sanatoriach, to albo jak się jest malutkim i nie jest w stanie się skontrolować swojego oddechu, no współczuję wszystkim dzieciaczkom teraz. No ale tak, byłam w tej Polsce tydzień, więc było bieganie, latanie, w ogóle szkolonko sobie zrobiłam. Wychodziłam rano i wracałam wieczorem, czyli wracałam o 21 i od razu kładłam się spać, w ogóle stary człowiek i spanie o 21, ale ja totalnie nie umiem w jesień. I wiecie, jak rozumiem całe te sweterki, płaszczyki, szaliki większe niż Wasza głowa i to jest fantastyczne. Wszystkie te kawy o zasmaku, zapachu dyni też są fantastyczne. Ale to, że wstajesz i jest ciemno i jak wracasz też jest ciemno, jest do dupy. I ja nie mam pojęcia, jak się żyje w jesień, ja nienawidzę tego. Jest zimno, mokro i w ogóle nie. I w Polsce, jak już mówię chyba trzeci raz, spędziłam tam równo tydzień. Ale wróciłam dwa razy bardziej zmęczona niż byłam wcześniej. Bo transport między jednym a drugim domem mnie kiedyś wykończy. Ja to mówię Wam szczerze, ja kiedyś padnę i nie wstanę i powiem w dupie to mam, nigdzie nie jadę. Bo podróże są stresujące. I wszystko między punktem A i B jest stresujące. I 13 godzin w podróży zalicza się do rzeczy stresujących. Teraz Wam opowiem o kilku moich dramatach, czyli właśnie zacznę narzekać już, zacznijmy ten podcast z przytupem, czyli klasycznie. Dlaczego Agata narzeka i dlaczego uważa, że jej życie jest ciężkie? Bo kiedy leciałam do Polski, to musiałam czekać na lotnisku 5 godzin na dzień dobry. No ale dobra, przeżyłam te 5 godzin. Już taka, wiecie, zmęczona, szłam do tego samolotu i mówię, jest, w końcu się wyśpię, zaraz się walnę. Siedzę przy oknie w ogóle, oprę się o okienko i sobie zasnę. I wtedy się wszystko zepsuło, bo nagle się okazało, i nikt mi nie mówi, że tak nie jest, że rząd przed rzędem, który jest na skrzydle przy wyjściu ewakuacyjnym, jest węższy niż wszystkie inne. Ja nawet nogi na nogę nie mogłam założyć, więc byłam zmiażdżona. Nie dość, że jeszcze facet obok mnie siedział, który był dość szeroki w barach, więc mnie miażdżył, więc też nie zmrużyłam oka ani przez chwilę. Wysiadłam sobie z tego samolotu, wypiłam sobie kawkę, przebrałam się, poszłam do łazienki, więc już się poczułam tak lepiej. Mówię, dobra, kij, zaraz będzie bus, zaraz sobie wsiądę i zaraz się prześpię, bo no przecież te busy takie międzymiastowe z lotniska do Koszalina to są z reguły w połowie puste, więc mówię, jest, w końcu się wyśpię. cały, ale to cały bus był tak zawalony, że zostały chyba 3 miejsca i trzeba było nie walczyć. Więc ja sobie już stanęłam nad babeczką, bo sobie upatrzyłam jedną babeczkę, która siedziała i była drobna, więc stwierdziłam, że się zmieszczę obok niej. No ale jak podeszłam, to się okazało, że pani miała pakiet VIP. No i jej płaszcz musiał mieć miejsce siedzące. Nie żartuję, przesunęła się. Ale jak już usiadłam, jak już sobie głowę wtuliłam w to siedzenie, jak już się zakopałam w moim płaszczu, to mówię, Boże, zaraz zasnę. Jeszcze sobie sweter naciągnęłam na całą głowę, ten mój golf i mówię, Boże, będę spała. I nagle się okazało, że za mną siedzi jakiś nawalony typ. Tak nawalony, że było czuć, jak on oddycha. I on zaczął łapać mnie za głowę. I nie, żeby to było przez przypadek, bo to po prostu było takie chamskie złapanie mnie za głowę. Więc ja się odwróciłam, spytałam, czego? Z piorunami w oczach. Byłam tak wściekła, bo nie dość, że byłam zmęczona, to jeszcze jakiś obcy typ łapie mnie za włosy. To było, o, sorry, sorry. I zaczął mnie klepać po ramieniu. I wtedy moja twarz zamieniła się w bardzo brzydką twarz. Kurwioną twarz. Bo nie wiem, czy was też tak wkurza, jak ktoś totalnie obcy zaczyna klepać was, jakby to był koń. Co, koń? Chyba jestem. Nie. To z reguły nie jest takie, wiecie, delikatne klepnięcie albo, wiecie, potarcie ręki. Przepraszam, nie chciałem. Tylko taki, jeb, przywalę ci w rękę. Jo, sorry. Niech on się cieszy, że ja go nie sklepałam. I sorry w ogóle za agresję, ale wróciłam z Polski. Ale nie, nawet gdyby nie ten pan, który łapał mnie za głowę i mnie denerwował pół drogi. W ogóle potem zgubił telefon, więc karma. Ale ja jestem fantastycznie miłym człowiekiem, więc wzięłam ten telefon i oddałam kierowcy. I żeby było jeszcze śmieszniej, jak już potem zaczął ktoś dzwonić na ten numer telefonu, to zaczął żądać, żeby podwieźli ten telefon do nich do domu, bo oni nie mają czasu go odebrać. Ja pitole, nawet gdyby nie ten pan, to i tak bym nie zasnęła. Wesoła ekipa z przodu autobusu musiała przerobić polskie hot ten, czyli 10 podstawowych tematów, które przerabia każdy Polak, jeżeli chodzi o rozmowę z obcymi ludźmi. Czyli punkt numer 1. Anglicy to debile, bo znają tylko angielski, nie to co my Polacy. 2. Kiedy kupujesz pan dom? 3. Holokaust. 4. Polityka. 5. Picie browarów i historię o tym, jak się ostatnio najebałem. 6. Kiedy wracasz do Polski? 7. Wybory. 8. Ale grzybów jest w tym roku. Ale to akurat szanuję. 9. Ale drogo w tej Polsce. I 10. Praca. I to są rozmowy zawsze na zasadzie. Ja mam pełno ofert pracy. Ale w tej, której teraz pracuję, jest mi wygodnie. Kosów nie mam, ale i tak mam kupę hajsu. W Polsce, wiesz, miałem 6 firm, tutaj trochę pracowałem, no ale wyjechałem do UK, aby nauczyć się polskiego. Jeżeli nie rozumiecie żartu, to wam troszkę przetłumaczę. Taki typ Polaczka to jest Polaczek cebulaczek. A ja nie lubię takich ludzi, bo uważam, że jak się gdzieś jedzie, to trzeba szanować kulturę innych ludzi, trzeba ich poznawać i w ogóle trzeba szanować drugiego człowieka, a nie go obrażać. W końcu dojechałam i po tych moich wspaniałych wojażach dojechałam do domu moich rodziców i pan kierowca, który był fantastycznym człowiekiem, to w ogóle był kierowca i on był wspaniały, no kurczę, w ogóle on nadrobił trasy specjalnie po to, żeby pozrzucić mnie pod dom, bo byłam zmęczona, więc w ogóle przemiły człowiek i czuję się super. Więc wracając do tego pytania, czuję się super, jestem psychicznie, tak jak mówiłam, już bardzo spokojna, widzę sens swojego życia, mam plany i w ogóle dużo motywacji. No bo się naładowałam, no zobaczyłam swoich najbliższych, spędziłam z nimi fantastyczny czas, byłam na grzybach. W ogóle taki śmiech, taki zboczony śmieszek jakiegoś dziwnego typa, bo byłam na grzybach. Po 2 latach posuchy w końcu byłam na grzybach i w końcu zebrałam w cholerę tych grzybów. No i tak, i wszystko fantastycznie, w ogóle zostałam ciocią, więc się pośmiałam dużo też z ludźmi, pojadłam pyszne rzeczy, o których wam potem opowiem. I ogólnie się bardzo dużo uśmiechałam, co uważam za mega udany wyjazd. Niczym się nie martwiłam. Jeden fakt był taki, który troszeczkę mnie tak, wiecie, po głowie chodził, więc poza faktem, że no niestety nie zadzwonili do mnie z pracy, a ja się tak jarałam, że do mnie zadzwonią w połowie tygodnia i powiedzą, czy dostałam awans, czy nie. To nikt do mnie nie zadzwonił, więc wydaje mi się, że chyba nie dostałam tej pracy. No ale trudno. Spróbuję następnym razem. Może za rok, może jeszcze w tym roku będzie jakaś oferta. I absolutnie się z tym godzę i przyjmuję to wszystko na klatę, bo miałam mega silną konkurencję i przegrałam naprawdę uczciwie. Bo trzeba zaznaczyć, że ja konkurowałam z osobami, które nie tyle co były Anglikami, bo ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, ale pracowały w dużej firmie, no i przede wszystkim no mają angielski, bo to jest ich język. Ale może się w ogóle zdziwię i może jak w ogóle będziecie słuchać tego podcastu, to ja będę w tym momencie w pracy sikać pod siebie i piszczeć i wydawać dziwne dźwięki, bo odczytam maila z napisem congratulations! Więc czuję się okej. Pytanie numer 2. Co Cię skłoniło do nagrywania? I szczerze, może Wam się to w ogóle wydać płytkie, ale chęć atencji i interakcji z ludźmi. To jest ważniejsze niż moja chęć atencji. Nie ma co udawać, że na emigracji jestem jakoś super towarzyska, bo tak nie jest. Uwielbiam poznawać nowych ludzi i toczyć z nimi rozmowy na najdziwniejsze tematy, typu na przykład czemu bigos jest fantastyczny, albo czy maślaki pasują do śmietany. W ogóle nie wiem, jak można jeść maślaki. Uwielbiam poznawać nowych ludzi, ale no tutaj w Anglii mam z tym troszeczkę problem, więc też dostałam takie, właściwie to nie jest pytanie, ale chciałam się też do niego odnieść, bo dostałam komentarz pod tytułem, zanim zobaczyłam twój Instagram, myślałam, że masz parę tysięcy obserwujących. Wow, dziękuję. A tu 242 osoby i zasługujesz na więcej. Więc po pierwsze, bardzo dziękuję po raz ponowny. Nie wiem, czy tak się w ogóle mówi. Po drugie, w momencie, kiedy zakładałam mój kanał właśnie na Spotify i na iTunes, przeświadczało mi jedno, ale to tylko jedno w ogóle założenie, że robię to dla siebie i nie robię tego absolutnie dla kasy i nie robię tego na siłę. To jest coś, nad czym myślałam już parę lat, bo kiedyś się bawiłam w internety, w YouTube, więc jeżeli ktoś w ogóle mnie kojarzy z YouTube, to hello, ale funkcjonowałam kiedyś pod nazwą Pani Wernic. No i tak, stwierdziłam, że po paru latach takiej przerwy ja mimo wszystko dalej lubię tworzyć. Ja jestem człowiekiem dość kreatywnym, więc tworzenie swego rodzaju kontentu jest czymś, co było dla mnie zawsze dość naturalne i nagle wyszła inicjatywa taka, że są podcasty i stwierdziłam, kurde, dajmy sobie szansę, spróbujmy. Zrobiłam ten podcast po to, żeby poznawać nowe osoby i pokazać siebie. Tylko stworzyć taką rzecz, w której wy poczujecie się, jakbyście byli ze mną właśnie na piwie. Bo tak, no kasę można mieć zawsze i można ją zarobić, ale ludzi się już nie da zastąpić. Więc podcast zrobiłam dla siebie i dla ludzi. I jak Ci się podoba podcastowanie? To jest pytanie numer 3. I bardzo mi się podoba. I uważam to w ogóle za swego rodzaju wyzwanie. Bo zainteresowanie kogokolwiek głosem to jest strasznie trudne. I to jest mega wyczyn. Kurczę, weźcie zainteresujcie kogoś i przekażcie swoje emocje mówiąc tylko, no. I format podcastu mi leży idealnie i nie muszę w ogóle obnażać swoich kompleksów. Łatwiej mi przekazać, mam wrażenie, że jak mówię, to mi łatwiej przekazać emocje, kiedy się nie skupiam na tym, czy ktoś mnie zaraz nie obrazi, czy ktoś mnie nie oceni, jak wyglądam, tylko po prostu mówię i czuję się mega swobodnie. Przy okazji dzięki temu podcastowi poznaję też super ludzi, więc to się kręci dalej i mam nadzieję, że się będzie kręcić dalej. 4. Czy wolisz nagrywać sama czy z kimś? To zależy od dnia i humoru tak naprawdę, ale obie te wersje bardzo lubię i obie te wersje mają plusy i minusy. I na przykład, kiedy nagrywam sama, to scenariusz mam już gotowy, albo jest mój i niczym się nie stresuję, bo wylewam wszystko, co mam w sobie i wychodzi, mam wrażenie, to mega naturalnie, mam też przy okazji pełną kontrolę. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, zawsze mogę nagrać to jeszcze raz, zawsze mogę to skasować. I to są plusy, ale z minusów jest to, że jesteśmy tylko ludźmi, ja czasami jestem zmęczona, czasami nie mam na coś siły i mimo wszystko muszę się postarać, żeby ten podcast nie brzmiał nudno i monotonnie. I uważam, że to jest największy wyczyn, największy minus tego wszystkiego. A jeżeli chodzi o nagrywanie z kimś, to na przykład jeżeli przygotowuję się do rozmowy, to mam rozpisane główne punkty i próbuję prowadzić jakąś rozmowę. I to jest dość ciężkie. Ale plusem, jeżeli chodzi o nagrywanie z kimś, jest to, że ta rozmowa żyje. Ona nigdy nie jest taka sama. Nawet jeżeli wcześniej spróbujemy przerobić sobie między sobą te punkty, to za każdym razem, kiedy nagrywam i przy okazji ja też idę trochę na łatwiznę, bo ja wybieram sobie do wywiadów i w ogóle do moich odcinków osoby, które mnie znają i które znają doskonale moje wady, takie jak na przykład przerywanie komuś i wydawanie dziwnych, niekontrolowanych dźwięków i im to kompletnie nie przeszkadza i oni się nie dziwią, że to robię, ale jakbym miała robić to z kimś obcym, to troszkę bym się peniała. Jeszcze z takich minusów, jeżeli chodzi o nagrywanie z kimś, to jest to, że nie mam dokładnie kontroli nad tym wywiadem. Troszkę mnie to zawsze stresuje, bo nigdy nie wiem, jak to wyjdzie. 5. Gdzie widzisz swój kanał za 5 lat i gdzie widzisz siebie za 5 lat? I to jest jedno z tych takich pytań, na które miałam takie what the fuck. Bo ja na przykład mam problem z tym, że ja bym chciała mieć patrzeć w przyszłość. Chciałabym mieć planować, mieć w ogóle jakieś plany 5-10-letnie, jakieś życiowe goale, listy, co ja muszę zrobić. No ale ja tak nie mam. Ja na nieszczęście, uważam, że to jest straszne nieszczęście, jestem osobą, która żyje z dnia na dzień. Ale postaram się specjalnie dla Was ogarnąć to. I na przykład, jeżeli chodzi o podcast, to chciałabym, żeby on był bardziej znany i żeby trafiał do większej liczby słuchaczy, żebym w ogóle widziała, że to, co robię, ma sens i żeby ktoś dzięki mnie się uśmiechał. I ja wiem, że to może brzmi mega bardzo trywialnie, ale tak właśnie jest. Bo ja zawsze, ale to zawsze chciałam pracować w rozrywce, tworzyć jakieś rzeczy. I ja uwielbiam sprawiać ludziom radość. Naprawdę. Ja zawsze byłam typem takiego głupka, który próbuje rozśmieszać ludzi tylko po to, żeby się uśmiechali. I ja może jestem też mega atencyjna, ale ja uwielbiam dawać ludziom. I jeżeli na przykład mogę im dać siebie w jakimś tam stopniu, to ja chcę to robić, bo jestem mega miła, pamiętajcie. Więc trzymam kciuki za rozwój tego kanału i mam nadzieję, że to idzie, bo to mi się tak podoba, bo że to mi sprawia taką frajdę. I wy też trzymajcie. I w ogóle teraz taki product placement. Wiecie, możecie mnie gdzieś tam polecić. Udostępnić na przykład ten nowy odcinek, just same, byłoby mega mi miło. A ja za 5 lat? To w ogóle miałam, kurde, na rozmowie kwalifikacyjnej, więc powiem to samo. Chciałabym być stabilna, pewna siebie i dumna z tego, co osiągnęłam. I w ogóle wstawać codziennie rano z takim przeświadczeniem, że kurde, zajebiście daję radę, ogarnęłam, wiem jak żyć. Nie będę wiedziała jak żyć nigdy, bo na to nie ma odpowiedzi. Ale chciałabym być po prostu wdzięczna za to, co mam i za to, na co sama zapracowałam. 6. Czy będą jakieś straszne historie? A, widzę, że Wam podcast o moich paraliżach sennych mega siadł. Więc będą. Nie, już nie będzie o paraliżach, bo wszystko, co miałam do powiedzenia, powiedziałam, ale mam kilka historii o duchach, nie żebym wierzyła w duchy. I kilka koszmarów, które chciałabym Wam powiedzieć. 7. Tu się akurat rozgadam mega na tym pytaniu, więc się przygotujcie. Pytanie brzmi, dlaczego akurat tak krótkie włosy? I odpowiedź jest mega prosta, bo chciałam to zrobić od zawsze, więc to zrobiłam. Niestety, jak mi i praktycznie większości kobiet, mówiono, że włosy to jest oznaka kobiecości. Co jest absolutnie nieprawdą. One mogą podkreślać Waszą urodę, ale nie są wyznacznikiem absolutnie niczego. I ja na przykład przez to, że mi tak było mówione, że takie, wiecie, są standardy kobiece, to całe życie się nimi zasłaniałam. Ja uznawałam moje włosy za tarcze i dlatego na przykład je ciągle farbowałam na jakieś różne kolory, bo łatwiej mi było przykrywać swoje kompleksy włosami. Po prostu. Łatwiej mi było na przykład zwracać na siebie uwagę włosami niż tym, że na przykład jestem troszkę grubsza niż inne albo coś. Chociaż tak naprawdę nie byłam, tylko po prostu społeczeństwo wmówiło nam pewne standardy, do których my chcemy dążyć. No i teraz postaram się Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które na przykład ja zauważyłam po ogoleniu swojej głowy i spróbuję Was dzisiaj przekonać do podjęcia tej decyzji, bo jeżeli ktokolwiek z Was się tutaj zastanawia nad takim krokiem, to ja Wam zaraz powiem, dlaczego uważam, że mega warto to zrobić. Więc tak, jeżeli jest to coś, co chcesz zrobić od xx czasu i Ty masz to ciągle w głowie, ale mimo wszystko analizujesz to w kółko, siedzisz i myślisz, a co ludzie powiedzą, a jak ja będę wyglądać, a może jednak nie, a może teraz jest za zimno, ale Ty masz to w głowie. To po prostu to zrób, bo nie ma się czego bać. Nie ma. Mnie w ogóle przed ogoleniem głowy stopował strach przed byciem ocenianą i w ogóle przed opinią innych, co jest absurdalne, bo po prostu trzeba mieć w dupie opinię innych i koniec, no. Nie ma sensu, no. Ludzie nawet jeżeli o Tobie coś powiedzą, to to powiedzą i zaraz zapomną, a Ty będziesz siedziała z tym w głowie x czasu i to jest beznadziejne, to jest po prostu ograniczanie samej siebie i wmawianie sobie problemów. Rozemocjonowałam się. Ja na szczęście mam Wojtasa i mam nadzieję, że każdy z Was kiedyś znajdzie takiego Wojtasa albo już ma takiego Wojtasa, który mnie namówił na ogolenie głowy i który goli mi ją w ogóle regularnie, jak go poproszę. I to on mi powiedział, że ja Cię kocham za to, jaka jesteś, a nie za Twoje włosy i to jest tylko otoczka, więc jeżeli masz ochotę zrobić to, co zrób, ja Ci bardzo chętnie pomogę, ale nie myśl o tym, co ludzie powiedzą, bo i tak będziesz pięknie wyglądać. I w ogóle takie wiem, że teraz znowu się słodko pierdzące zrobiło, no ale on taki jest. Pamiętajcie, włos to nie ząb i on odrośnie. A jeżeli coś, to zawsze są peruki, więc w ogóle się nie ma czym przejmować. Kolejną rzeczą, jaką u siebie zauważycie, jeżeli ogolicie głowę, to, że pewność siebie podskoczy Wam niewyobrażalnie. To, jak się zmieniło moje w ogóle podejście do mojego wyglądu, do mojej samooceny, po tym jak ogoliłam głowę, to jest przepaść. Ciężko sobie to wyobrazić, że włosy mogą tak wpłynąć na pewność siebie, ale jak już nie masz włosów, to nie masz za czym się schować i musisz sobie zbudować tą pewność siebie. Jeżeli jej nie masz, będziecie czuć się jak gwiazda rocka, bo będziecie wyglądać inaczej i tak wiecie. Kolejny punkt, który się z tym łączy, to nie ma absolutnie, ale to absolutnie niczego złego w byciu w ogóle innym. I to jest akurat zaleta, bo trzeba mieć niemałą odwagę, żeby odważyć się być innym, w ogóle masą myślane. Ale tak, taka właśnie odwaga, żeby być sobą, żeby właśnie podejmować decyzje, które są nieszablonowe, jest zajebiste. Dalej. Prysznic będzie dwa razy przyjemniejszy, albo w ogóle deszcz, w ogóle, o Jezu, jakie to jest świeżutkie, jakie to będzie, o Jezu, ja się zawsze czuję taka czysta, jak mam łysą głowę i się wykąpię. I nie będzie włosów w odpływie, co jest, o Jezu, schłonę większy plus tego wszystkiego. Ale na przykład też szykowanie się ograniczy tylko do make-upu. Już nie będzie trzeba prostować, kręcić, suszyć włosów, nie będzie trzeba ich myć, nie będzie trzeba suszyć ich, kurde, suchym szamponem. Tylko się malujecie i nara. Następny punkt to cała Twoja twarz będzie super widoczna i zaczniesz doceniać swoją urodę. Naprawdę, i to też brzmi głupio, ale brak włosów tylko wydobędzie z Ciebie najlepsze cechy. Zaczniecie dostrzegać w ogóle kształt swojej twarzy, jakieś takie większe detale, Wasze oczy po prostu wystrzelą, będą ogromne. Jeżeli chcecie zapuszczać na przykład włosy, to ja po teraz 3 miesiącach niegolenia, to mogę Wam powiedzieć, że włosy zaczną Wam odrastać grubsze, zdrowsze i mocniejsze. I ostatni punkt. Oszczędzamy kasę, bo nie wydajemy na szampony za dużo, nie wydajemy na odżywki. Nie ma czegoś takiego jak Bad Hair Day, bo nie masz włosów. Dużo, ale to dużo kasy się zaoszczędzi. Przy okazji zredukuje się zużycie plastiku, a jeżeli macie już ogolone włosy i chcecie je zapuszczać, to możecie zacząć używać na przykład szamponu bez tych wszystkich silikonów. I ja mogę na przykład Wam polecić szampon w kostce, bo to jest moje odkrycie życia i to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Teraz będzie troszkę poważniej, bo będzie troszkę emigracji. Wiadomo, że klasycznie żartuję, jeżeli chodzi o poważnie, bo ja nie jestem poważna. Ale tak, pytanie numer 8. Dlaczego akurat Anglia? I to jest śmieszna historia, bo prawdopodobnie nikt z Was nie wie, ale ja po 4 miesiącach znajomości z typem wyjechałam, bo dostałam pytanie, czy chcę zacząć z nim życie w innym kraju. No i co zrobiłam? Spakowałam się i poleciałam z typem do UK-a. Bo ja uważam, że jak wiesz, to wiesz, no. Wiecie, to nie był w ogóle świąt taki w kroku, picza mnie nie spędziała, więc nie dlatego pojechałam. Ale to było takie okucie w mózgu mówiące, idź w to, Grażyna, idź w to po prostu. W ogóle ja siebie nazywam czasami Grażyną, tak dla jasności. I moja siostra mi też bardzo pomogła w tej decyzji i za to jestem mega wdzięczna. Ona w ogóle też teraz jest tutaj u nas w Anglii. Ona mi powiedziała coś takiego, ja zaczęłam tam płakać i majtki na dupie, wiesz, typa poznałam, jest super fajny, ale on już chce wyjechać, więc już koniec. Ona tak siedzi i tak słucha i przestań pierdolić. Zawsze chciałaś jechać, zawsze chciałaś wyjechać do Anglii, ciągle o tym gadasz, co roku jest jakiś dziki plan, no ale zawsze się boisz. A teraz masz kogoś, kto podejmie ryzyko i za Ciebie. Już nie jest pisią, która się wszystkiego boi, tylko po prostu to jest facet, który jest w stanie ogarnąć ciebie, co jest wyczynem, Agata. I pamiętaj, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to zawsze masz gdzie wrócić, zawsze masz do kogo wrócić, więc daj sobie szansę i się nie ograniczaj, bo tak naprawdę sobie szukasz powodów, dlaczego nie jechać, zamiast po prostu jechać. I to zadziałało. 9. Czy chcę jeszcze kiedyś wrócić do Polski? To teraz ja mam takie pytanie pod tytułem How to żyć w Polsce? Nie. To ciężkie myślenie, ta obojętność, ta taka frustracja i smutek, który wszędzie widzę, mnie dobija. I nie powiem, ja czasami o tym myślę, bo wiecie, bo rodzina, przyjaciele, no ale faktycznie, potem przyjeżdżam sobie tutaj na wakacje do Polski i jest wielkie, jedno wielkie what the fuck. I myślę, że opcja dojazdowa po prostu bardziej mi odpowiada, bo jestem w Polsce i tak chyba z 5 razy w roku, więc to jest naprawdę dużo. 10. Jak się rozgadać po angielsku w pracy, jeżeli zna się język, ale nie gada się za dużo? I teraz poleci złota zasada pod tytułem: jeżeli znasz angielski i wyjeżdżasz do Anglii, to uczysz się angielskiego jeszcze raz. Naprawdę, ten akcent jest zabójczy. Jak w ogóle przyjeżdżacie pierwszy raz, to nie macie pojęcia, co się dzieje. I teraz, uwaga, poleci złota rada od laski, która unika mówienia po angielsku. Ale rozmawiaj z obcokrajowcami. Rozmawiaj jak najwięcej, rzuć się po prostu na głęboką wodę. I najlepiej rozmawiać właśnie z obcokrajowcami, bo oni mają taki twardszy akcent, a po drugie, jak już przerobić parę akcentów, to nic ci nie będzie straszne. I potem nawet na rozmowie, nieważne z kim, jesteś w stanie wyłapać na przykład pewne słowa już bardziej, bo jesteś obyta z różnymi akcentami. Jeżeli nie masz możliwości rozmawiać z innymi ludźmi, to na przykład rozmawiaj sama ze sobą, wymuszaj sobie jakieś tematy, wymyślaj je i rób sobie sama ze sobą jakąś debatę. Mów do siebie przed lustrem albo nagrywaj się, co jest straszne, ja wiem, i strasznie niekomfortowe, ale jak już na przykład nagrasz siebie na dyktafon, potem to odsłuchujesz, to jesteś w stanie wybadać, jakie błędy językowe robisz. I to bardzo dużo pomaga. Dużo mówić. Nawet jeżeli to jest mówienie do siebie, to trzeba otworzyć usta. Bo bez tego nie będzie żadnego progresu. To jest normalne, że w głowie to my w ogóle brzmimy pięknie, mamy jakieś dzikie referaty, mamy odpowiedzi na wszystko, a jak przychodzi to do czego i trzeba się odezwać, to jest takie Więc tak, trzeba otworzyć usta, bo bez ćwiczeń to się wszyscy zaczniemy blokować i jąkać. Więc dużo rozmowy i tyle, bo nic innego nie pomoże. 11. Jaką muzykę lubisz? Więc ja słucham wszystkiego, co wpadnie mi w ucho. Ale jak sobie tak pomyślę, czego mam najwięcej, to chyba taka muzyka elektroniczna najbardziej mi pasuje. Ale lubię też rapsy i to jest moje takie guilty pleasure. I to jest na przykład Migos, Travis Scott albo Cardi B. I teraz uwaga, powiem Wam bardzo ważną rzecz, którą zauważyłam. Nigdy, ale to nigdy nie wsłuchujcie się w tekst. Ani nie czytajcie tekstu, bo cały czar piosenki pryśnie. Teraz Wam w ogóle dam przykład. Na tapetę poleci moja ulubiona piosenka Migosów, czyli Motorsport. Lamborghini zielony jak żółw, Lambo, już nie jestem zwykłą istotą, jestem śmiertelny. Albo, bo pieniądze są dla mnie ważniejsze, jeśli Niki pokaże mi swoje cycuszki, położę prawą rękę na Biblii i przysięgnę, że nikomu nie powiem, obiecuję. To była moja interpretacja rapsów. To nie ma sensu i po co szukać sensu w czymś, co jest bez sensu, więc nie wsłuchujcie się w tekst, tylko po prostu cieszmy się rapsem. 12. Jakbym miała wybrać jednego artystę, którego mogłabym słuchać do końca życia, to kto by to był? I to jest przeproste, bo byłby to IMX, czyli Chris Cornell. I on jest może znany dla Was ze Snaker Films, bo on tak zaczynał i wydali parę płyt. I to jest moja miłość życia. I ja słucham namiętnie IMX-a od 13 lat. Co najmniej. Byłam w ogóle na 4 koncertach. Wiem, to nie jest powalający wynik, ale myślę, że mogę podsumować nasz związek jako bardzo intensywny. Bo jeżdżę z nim po Polsce i po UK-u. Udesłał mi buziaczka ze sceny, więc wow. Złapałam go za rękę, prawie kradnąc mu rękawiczki i zrzucając ze sceny, więc uwaga, tu się robi gorąco. Po koncercie wleciałam w ogóle na backstage w Gdańsku i krzyczałam, ale mnie ochroniarze pogonili, więc się wszystko zesrało i nie jestem żoną. Ale tak ogólnie to ja myślę, że to jest bardzo poważna sprawa i coś nas łączy. On jeszcze o tym nie wie, ale tak jest. 13. 3 piosenki, które nigdy mi się nie cudzą. Więc IMX. Ale jak mam wybrać, no to Spit It Out. Bo to jest pierwsza piosenka, którą miałam na telefonie. W niej jest coś pięknego, bo oni ją grają na każdym koncercie i na każdym koncercie mają inną interpretację, więc tak naprawdę mam wrażenie, jakbym odkrywała tę piosenkę co roku na nowo i jest fantastyczna. Druga piosenka to, uwaga, zaskoczenie, bo nie pasuje do tego, co mówiłam wcześniej, ale French Montana i Swan Lee i to jest piosenka Unforgettable, bo ona mi strasznie buja dupkę i ona jest taka, ja jestem taka zrelaksowana, jak jej słucham. I ostatnia piosenka, która jest taka najważniejsza dla mnie, to Kombajn do zbierania kur po wioskach. Ja wiem, jak to brzmi, ale piosenka nazywa się 10 lat. Jest to dla mnie osobiście najpiękniejsza piosenka o miłości. Ja w ogóle cenię Mega Kombajn, ja uwielbiam ich twórczość i szkoda, że się rozeszli, no ale takie jest życie. Bo oni uderzają w emocje i w ogóle oni uderzają w te emocje w taki dość niekonwencjonalny sposób. I w ogóle oni tworzą taką grę słów. I ona jest niekoniecznie zrozumiała dla wszystkich, ale uwielbiam ten chaos i w ogóle w muzyce i w ich głowach. Bo ja nie wiem, czy Wy wiecie, ale kombajn do zbierania kur po wioskach, z tego co mi wiadomo, jeżeli to jest błąd, to mnie poprawcie, to oni się poznali wszyscy w psychiatryku. 14. Ostatnia książka, jaką przeczytałam, to ja nie czytam, bo ja nie mam czasu. Ja słucham sobie audiobooków albo słucham tych moich kryminalnych podcastów, dokumentów i wszystkiego. Ale ostatnia książka, jaką zaczęłam czytać, to Duchowe życie zwierząt. I ona mega mi siadła i się bardzo wciągnęłam. Więc mam nadzieję, że w końcu znajdę czas i ją sobie przesłucham. Ale na przykład z takich moich perełek, to na przykład polecam też Wam cały cykl Jacka Piekary o Mortimerze Maderlinie, który jest inkwizytorem. Więc to są wiedźmy, tam jest krew, tam są potwory, tam są archanioły, tam jest inkwizytor. No wiadomo, można się domyślić. Ale są tak postaci dobrze rozbudowane i to ma taki sobie troszeczkę polskości, że to się tak dobrze czyta. I to jest takie czasami takie aż na granicy dobrego smaku, ale naprawdę bardzo lubię. Kolejną książką, którą mogę Wam polecić, to jest Ptaszyna Lindy Holeman. I ona jest dość przykrą książką. Ona jest dosyć ciężką książką, bo ona opowiada o losach takiej linii, która po śmierci matki w wieku 11 lat została zmuszona do prostytucji przez swojego ojczyma. I jest w ogóle opowiadana cała jej historia, jak ona była prostytutką, jak ona zabiła tam kogoś i masakryczne tam rzeczy piszą. Opowiada całą tą historię od bycia 11-letnią prostytutką w jakichś slumsach do zostania szanowaną i bogatą panią w Indiach z mężem. No więc grubo. I na koniec ostatnia książka, którą mogę Wam polecić. I w ogóle to jest książka, którą się zarzekałam, że nigdy nie dotknę, bo nie chciałam czytać romansów, w ogóle stwierdziłam, że nie, absolutnie nigdy romansów nie tknę, aż dostałam tą książkę i uwaga, przeczytałam ją już 3 razy i jest to Jeździec Miedziany Pauliny Simons. 15 niezrealizowane pomysły. Jest chyba jeden główny, który przychodzi mi od razu na myśl. Pod tytułem próbuję schudnąć od 4. Od 5, może i od 5 lat. I ja bym chciała też zaznaczyć, że to nie jest tak, że wiecie, że ja jedno mówię, a drugie robię, bo ja na przykład uwielbiam swoje krągłości, ja sobie nie wyobrażam, żeby była szczuplutka, no ale mój krzywy kręgosłup mówi już dość. Ja już strasznie cierpię na bóle kręgosłupa, zresztą ja w ogóle nie ćwiczę i odżywiam się strasznie niezdrowo, więc to wpływa na moje samopoczucie, to wpływa na moją wydajność i oj, nie. Ja muszę zmienić po prostu swój styl życia, bo to już mnie przerasta. Więc tak, próbuję schudnąć i zmienić w ogóle swoje nawyki żywieniowe i zacząć ruszać moją dupę od 4 lat. Ale niestety zawsze się zaczyna i kończy tak samo, pod tytułem siedzę sobie na kanapie z Chińczykiem na wynos i paczką chipsów. Więc 16. Jakie miejsca lubisz, a jakich nie i dlaczego? I teraz nastąpi pewien paradoks, bo jednocześnie to, o czym Wam teraz powiem, lubię, nienawidzę. Nienawidzę głośnych, przeludnionych miejsc, gdzie wszędzie biegają dzieci, gdzie jest totalny chaos, gdzie nie da się odpocząć i wszystko Cię wkurza, czyli plaża. Ale z drugiej strony uwielbiam spędzać czas nad wodą. O Jezus, uwielbiam słuchać wody. Właśnie dla mnie to jest relaksujące, taka cisza, spokój, szum wody, to, że mogę sobie popływać. No ale to jest często nieosiągalne przez to, że ludzie uprawiają zawodowo parawaning, więc albo z reguły jeżdżę nad wodę, jak już jest tak ciemniej, gdzie jest cisza, spokój, albo idziemy na plażę dla psów, gdzie nie ma dzieci. 17. Czy będę mówiła o przygotowaniach do ślubu? No wiadomo, że będę, bo uwaga, co mnie denerwuje, zacznie wkurzać też Was. I to jest podcast komediowy o moich dramach, więc ślub jest wielką dramą, więc oczywiście, że będę Wam mówić. W kwestii dram ślubnych to mamy zaklepany termin, ale nie mamy zaklepanej restauracji, nie mamy zaklepanego miejsca, gdzie będzie impreza dla znajomych i nie mieszczę się w sukienkę. Nie wiem, czy słyszycie, jak kicia mroczy, ale on postanowił mi tutaj pomagać dzisiaj. I on się bardzo ze mną stęsknił, jak mnie nie było. Podobno sikał wszędzie i w ogóle Wojtas mówi, że koszmar, bo budził się od 2 rano i wszystkich gryzł. Więc stęsknił za mną i teraz po prostu siedzi mi na kolanach i nie chce zejść. Dalej, 18. Jakbym miała nieograniczoną liczbę pieniędzy, to co bym kupiła jako pierwsze? O Jezus, jakiemu chciała mieć hajs. To pierwsze, ja bym to naprawdę zrobiła, to dałabym mega dużą sumkę moim rodzicom. Bo to ile oni hajsu we mnie władowali, w te moje wszystkie niespełnione pasje i jakieś moje wielkie pomysły, to jest w ogóle, o Jezus, aż wiocha. Ale dałabym im bardzo ładną sumkę, niech sobie kupią, niech sobie jadą i niech robią co chcą. A za resztę w ogóle miałabym nieograniczoną liczbę pieniędzy, więc kolejną inwestycją byłby domek w lesie, na takim totalnym odludziu, ale z dobrym dojazdem do centrum. I najlepiej jakby był nad jakimś jeziorkiem. Ja bym chciała, żeby on w ogóle był taki drewniano-szklany i żeby te szkła były takim lustrem weneckim, że nikt mnie nie widzi, a ja widzę wszystko. O Jezus, jakie to by było wspaniałe. I w ogóle chodziłabym sobie tam na grzyby non-stop, pływałabym w tym jeziorku i miałabym wszystko w dupie. I to jest mój plan na życie. 19. Najgorszy i najlepszy przedmiot na studiach. Więc najgorszy, który do tej pory jest moją zmorą i jak sobie pomyślę, to po prostu rękami się zaciska, jestem wkurzona, to rysunek przestrzenny. I to jest teraz, uwaga, hit, bo to jest pewien śmieszny fakt o mnie, bo ja nie widzę przestrzennie. Ja nie mam w ogóle wyobraźni przestrzennej. Jak patrzę z góry na jakiś obiekt, który powinien być przestrzenny, to wszystko jest płaskie. I myślałam swego czasu, że ja w ogóle jestem jakaś głupia, że może ja nie rozumiem, że może nie wiem, no coś ze mną jest nie tak. No ale ja po prostu nie widzę. Ja wygooglowałam sobie, w ogóle lekarz Google mi powiedział, że to jest w ogóle jakaś wada wzroku. I ja w to wierzę. Więc możecie sobie wyobrazić moją frustrację, kiedy trzeba było rozrysować jakieś przekroje Braille. Ludzie mi próbowali to wytłumaczyć, tłumaczyli po 10 razy, rozrysowywali to w różnych rzutach, pokazywali mi to na prawdziwej bryle. Ja i tak płakałam, bo ja nic nie widziałam i ja nic nie rozumiałam. Jak ja to zdałam, nie mam pojęcia. Więc tak, a ulubiona? Zdecydowanie ilustracja. Uwielbiałam zajęcia z ilustracji, bo tam mogliśmy się wyżyć kreatywnie i nigdy, ale to nigdy nie było osądzania. To znaczy każdy miał inny styl i każdy styl był doceniany i każdy styl był dopieszczany. Uwielbiałam te zajęcia jak żadne inne. I uwaga, teraz śmieszna historia nastąpi, bo któregoś dnia byłam przygotowana na zajęcia z ilustracji tak bardzo mocno. Miałam już gotowe jakieś tam pierwsze szkice, jakąś koncepcję wstępną i ja byłam mega dumna z tego, co zrobiłam w chacie. Więc wiecie, wykąpałam się, postanowiłam iść tylko na zajęcia z ilustracji, bo pamiętajcie, jak ostatnio Ola powiedziała, że mnie czasami na zajęciach 2 tygodnie nie było, bo wybierałam sobie zajęcia. Ale tak, po 2 tygodniach postanowiłam wrócić na ilustrację. Mega z siebie dumna, zadowolona z efektu końcowego, więc ogarnęłam się i sobie idę takim skocznym krokiem, takim wychodzę z domu. I tak jak wyszłam z domu, tak się wyjebałam. W ogóle to jest piękne, bo ja mam tylko 3 schody, jak się wychodzi ode mnie z domu. Ale tak, z takich mniej śmiesznych historii, to tak się przewróciłam, poślizgnęłam właściwie na tym kaflu, że moimi piszczelami uderzyłam o te 3 rogi wystające, a jeżeli muszę dodać więcej dramatu jeszcze do tej sytuacji, to te schody były betonowe i oblepione kaflami, więc zemdlałam na schodach. Autentycznie tak mnie bolało, że zemdlałam i obudziłam się w ogóle rozwalona na schodach jak placek. I pierwsze co zrobiłam, to sprawdziłam, czy laptop jest cały, wróciłam do domu i się poryczałam. Zaczęłam ryczeć i wyć. I zadzwoniłam do mojej mamy, ona mówi, Boże, to ty może do szpitala jedź. Mówię, jak ty ledwo chodzisz i może ci coś pękło. I mówię, no, ale muszę iść pierw na zajęcia. Bo ja tak lubiłam tą babkę od zajęć z ilustracji, że ja powiedziałam, w dupie to mam, idę. No i zadzwoniłam do mojej przyjaciółki właśnie, czy ona też idzie na zajęcia. Ona, że idzie. Ja mówię, słuchaj, bo ja nie mogę chodzić. Ona, ej, to daj mi, powiedz mi, gdzie będziesz, to ja cię zabiorę i podwiozę. Podwiozła mnie na te zajęcia, ja wchodzę taka spuchnięta, cała od płaczu do zajęcia. Pani się pyta, co to, ja mówię, muszę się skonsultować, ale potem muszę jechać do szpitala. Kręcę tam dramat, ale naprawdę mnie nogi bolały. No i pojechałam do tego szpitala, zrobili mi prześwietlenie. Nic mi nie było, ale miałam jedną nogę tak zwichniętą, że faktycznie 2 tygodnie potem jeszcze w stabilizatorze chodziłam. Te zajęcia były super. Jak już się poświęciłam aż tak bardzo, to one musiały być super. I ostatnie pytanie, czy miałam jakichś dziwnych współlokatorów, czy miałam jakieś dziwne akcje w mieszkaniu? I ta. Wiadomo, bo człowiek przypał jest zawsze na posterunku, ale to zostawię na osobny odcinek, bo mam wrażenie, że ten już jest za długi. Ale mam kilka historyjek i bardzo chętnie Wam o tym opowiem. I tyle. I jeszcze na koniec, klasycznie, w kwestii ulubieńców, to tak. Sukces tygodnia to to, że ukończyłam kurs na stylizację rzęs metodą 1:1. Uhu! Więc pinda party, wupu! Będę wszystkim swoim szmulkom teraz robić rzęsy. Ale ja pitole laski, jaki szacun dla Was w ogóle, jakie to jest trudne. Ja nie miałam pojęcia, że klejenie rzęs może być takie trudne i tak uczy cierpliwości i w ogóle precyzji. I w ogóle wiecie, że my mamy kilka rzędów rzęs na oczach? Ja byłam pewna, że my mamy jedną linię, gdzie są rzęsy. A to nie, bo mogą być 4. No ja tego nie wiedziałam. I jak zaczęłam kleić modelkę, która miała 4 rzędy rzęs, to ja miałam po prostu łzy w oczach. Bo... Uwaga, nie widzę przestrzennie. Ale ma papierek, podobno mam potencjał, ale muszę dużo ćwiczyć. O Jezus, ale do tej pory jestem pod wrażeniem wszystkich dziewczyn, które robią rzęsy. Ja pitole. Ja nie wiem, czy ja to wyćwiczę. Ja się postaram, ale ja nie jestem pewna, czy ja ogarnę to. I teraz uwaga, drugi sukces tygodnia to rozpoczęcie kursu angielskiego. Czajcie, udało mi się wreszcie dostać. Czekaliśmy 5 roku, żeby dostać się na listę na zajęcia. I w końcu podszlifuję moją mowę jeszcze bardziej. Jestem mega z siebie dumna, że to w ogóle będzie. Ktoś mi w końcu wytknie błędy, jakie popełniam. Poczuję się właśnie komfortowo, jeżeli chodzi o mowę. Będę mogła właśnie awansować jeszcze prościej, w ogóle jaka pewna siebie jestem. Mówiłam, że łysa głowa dodaje pewności siebie, ale tak, nie mogę się doczekać i mega się jaram. Ale jest klasycznie, uwaga, klasycznie musi być jakiś problem życia, więc te zajęcia odbywają się od 18 do 21 w poniedziałki. A ja usypiam o 21, więc ja nie mam pojęcia, jak ja to zrobię. Ale to trwa tylko 10 tygodni, więc to jest do ogarnięcia. 2 i jedzonki. I tutaj pojawią się bajgle. A dokładnie lokal o nazwie Bajgle Króla Jana. O mój Boże, jaki to był foodgasm, jakie to było dobre. Jadłam akurat kanapkę, która nazywała się cieciorki z Majorki albo coś w tym stylu. I to była taka pasta z ciecierzycy ze świeżymi warzywami. I ta pasta z ciecierzycy smakowała jak sałatka jarzynowa mojej babci, więc i bajgiel był wypchany po brzegi. Nie pożałowali składników, więc wow. I co najważniejsze, mimo mojego strachu kanapkowego, bo ja nie ufam osobom, które kroją pomidory w kanapkach, to wszystko było podane elegancko. Pomidor był dostatecznie cienki, wszystko było doprawione i naprawdę było dobre. I aż się w ogóle ośliniłam, jak o tym pomyślę, bo to było takie dobre. I zamówiłam sobie jeszcze dodatkowo do tego bajgla latte o smaku solonego karmelu i to była najlepsza kawa ever. Nie mam pojęcia, jak wyście ją zrobili. Nie mam pojęcia, czy wyście coś tam dodali. Ale to była autentycznie najbardziej delikatna i najlepiej wymieszana kawa, jaką ja w życiu piłam. Więc tak, tak się objadłam i tak się u Was opiłam, że zasnęłam z radości potem od razu. Więc jeszcze raz bajgle Króla Jana, polecanko. I z tego, co ogarnęłam, bo musiałam oczywiście przeszperać Instagram, to oni mają lokal w Szczecinie i w Poznaniu. Więc jak macie opcję, to idźcie. I ostatni ulubieniec i kulturalnym ulubieńcem będzie serial Mindhunter na Netflixie. I znowu to powtórzę. O mój Boże, jakie to było dobre! Ja, jak wiecie, uwielbiam kryminalne historie, a ten serial zajmuje się konkretnie badaniem zachowania seryjnych morderców. I on właśnie pokazuje takie początki profilowania w Stanach, jeżeli chodzi o właśnie profile seryjnych morderców. I skupia on się na tych procesach w mózgu, które zachodzą, w ogóle na procesach myślowych, doświadczeniach i wszystkim, co może wpłynąć na zmiany w mózgu, które właśnie tworzą mordercę. Próbują stworzyć podręcznik, jak sprofilować potencjalnego mordercę. I mega, bardzo to polecam. Jezus, jak ja się jaram takimi rzeczami. W ogóle to jest straszne, czy ja jestem psychiczna. Ja się czasami zastanawiam, ale potem sobie myślę, zawsze byłam dziwna. No i dobra, i to by było na tyle. I zapraszam w ogóle na mojego Insta How to Żyć klasycznie, bo trzeba sobie robić autopromocję. No i do usłyszenia za tydzień. Bye!